Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Self-Therapy, autorstwa Jaya Earlya. To praktyczny poradnik psychologiczny poświęcony pracy z modelem Internal Family Systems, czyli IFS. Trzecie wydanie z 2022 roku przedstawia tę metodę jako uporządkowany sposób rozumienia wewnętrznych konfliktów, nawyków i silnych reakcji emocjonalnych. Zamiast traktować człowieka jako jednolitą osobowość, IFS zakłada, że w psychice działają różne części, na przykład krytyk, perfekcjonista, część unikająca lub zraniona. Early wyjaśnia, jak rozpoznawać ich intencje, odróżniać się od ich chwilowych emocji i prowadzić z nimi wewnętrzny dialog. Celem nie jest stłumienie niepożądanych reakcji, lecz zrozumienie ich ochronnej funkcji oraz stopniowe zmniejszanie ciężaru, który noszą. Książka ma charakter instruktażowy, zawiera kolejne etapy pracy, ćwiczenia i przykłady zapisu procesu terapeutycznego. Jest skierowana przede wszystkim do osób chcących samodzielnie korzystać z narzędzi IFS. Ale dzięki systematycznemu opisowi modelu może być też użyteczna dla psychoterapeutów i osób uczących się tego podejścia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, psychika jako system współdziałających części, a nie jeden spójny głos. Punktem wyjścia książki jest charakterystyczne dla IFS założenie, że wewnętrzne sprzeczności nie muszą świadczyć o nielogiczności ani o osobistej porażce. Człowiek może równocześnie pragnąć bliskości i unikać kontaktu, chcieć odpocząć i bezustannie się mobilizować, albo wiedzieć, co byłoby rozsądne, lecz odkładać działanie. Early proponuje rozumieć takie napięcia jako aktywność odmiennych części psychiki. Każda z nich ma własną perspektywę, emocje, potrzeby i sposób ochrony przed trudnością. Drpukus. Praktyce zmienia to język opisu problemu. Zamiast mówić jestem leniwy albo jestem swoim krytykiem, czytelnik uczy się zauważać, że jedna część go krytykuje, a inna może reagować wstydem, buntem lub wycofaniem. To rozróżnienie tworzy przestrzeń do obserwacji bez natychmiastowego utożsamienia się z impulsem. Model nie zachęca jednak do prostego dzielenia osobowości na dobre i złe elementy. Nawet uciążliwa część jest w tej perspektywie próbą poradzenia sobie z zagrożeniem, bólem albo dawnym doświadczeniem. Analiza jej funkcji może więc być bardziej użyteczna niż walka z objawem. Taka mapa wewnętrznego świata pozwala konkretniej badać, co uruchamia określone zachowania i dlaczego utrzymują się mimo świadomych postanowień. Po drugie, oddzielanie się od reakcji części jako warunek dostępu do perspektywy ja. Kluczowym mechanizmem opisywanym przez Earlya jest rozróżnienie między częścią a stanem określanym w IFS jako ja, czyli self. Gdy lęk, złość, samokrytyka lub przymus działania całkowicie przejmują uwagę, człowiek jest z daną częścią zlany. Wtedy jej interpretacja sytuacji wydaje się jedyną prawdą, a wybór reakcji staje się ograniczony. Autor prowadzi czytelnika ku łagodnemu odsunięciu się od takiej aktywacji. Nie chodzi o dystans chłodny czy lekceważący, lecz o uzyskanie pozycji, z której można zwrócić się do części z ciekawością, spokojem i współczuciem. WFS to właśnie te jakości są oznaką dostępu do ja. Dzięki temu wewnętrzny krytyk nie jest już wyłącznie wrogiem, którego trzeba uciszyć. Można zapytać, czego się obawia i przed czym próbuje chronić, na przykład przed odrzuceniem, błędem albo utratą kontroli. Taka zmiana nie gwarantuje szybkiego ustąpienia objawów, ale umożliwia dialog zamiast automatycznej eskalacji. Książka pokazuje, że skuteczność procesu zależy od tempa i zgody poszczególnych części. Jeśli część ochronna nie czuje się bezpiecznie, może blokować dostęp do bardziej bolesnych wspomnień czy emocji. Dlatego metoda kładzie nacisk na cierpliwość, sprawdzanie wewnętrznych reakcji i budowanie zaufania, a nie na forsowanie wglądu. Po trzecie, części ochronne i zranione, czyli funkcja objawu w modelu IFS. Early opisuje problemy emocjonalne przez relacje między częściami ochronnymi a częściami noszącymi zranienie. W języku IFS szczególnie ważne są części wygnane, związane z bolesnymi uczuciami, takimi jak wstyd, samotność, lęk czy bezradność. Mogą one przechowywać ciężar dawnych doświadczeń i dlatego inne części starają się nie dopuścić do ich aktywacji. Jedne robią to z wyprzedzeniem, przez kontrolę, perfekcjonizm, nadmierne planowanie lub krytykę. Inne reagują bardziej gwałtownie, gdy ból już się pojawia, na przykład przez unikanie, impulsywność, odcinanie emocji czy zachowania dające natychmiastową ulgę. Taki opis jest istotny, ponieważ nadaje objawom kontekst. Prokrastynacja, złość albo nadmierna samokontrola nie są tu przedstawiane jedynie jako złe nawyki do skorygowania, ale jako strategie, które kiedyś miały chronić przed czymś trudniejszym. Zarazem książka nie romantyzuje tych strategii. Uznaje, że mogą one ograniczać relacje, pracę i poczucie sprawczości, nawet jeśli ich pierwotna intencja była pozytywna. Praca polega na poznaniu ochronnej roli części, uzyskaniu jej zgody na zmianę oraz ostrożnym kontakcie ze zranioną częścią. Dopiero wtedy możliwe staje się uwalnianie jej od dawnych przekonań i emocjonalnych ciężarów. To wyjaśnia, dlaczego IFS skupia się na przyczynach utrwalonych reakcji, a nie wyłącznie na ich powierzchownym ograniczaniu. Po czwarte, struktura samopomocy od rozpoznania problemu do prowadzonego dialogu wewnętrznego. Najbardziej praktyczną cechą self-terapii jest próba przełożenia modelu IFS na sekwencję działań, które czytelnik może wykonywać samodzielnie. Książka nie ogranicza się do definicji części, lecz zachęca do zatrzymania się przy konkretnej sytuacji, zauważenia emocji, sygnałów z ciała, myśli oraz impulsów do działania. Następnie czytelnik ma określić, która część jest obecnie aktywna i jak odbiera ją z bardziej spokojnej perspektywy. Pytania kierowane do części służą ustaleniu jej obaw, celu i historii, a nie udowodnieniu jej, że nie ma racji. Ćwiczenia oraz przykładowe fragmenty pracy pomagają zobaczyć, jak taki dialog może wyglądać w praktyce. Jest to ważne zwłaszcza dla osób, którym ogólne zalecenia typu zaakceptuj emocje wydają się zbyt niejasne. Early proponuje bardziej precyzyjny proces rozpoznaj aktywację. Oddziel się od niej na tyle, by pojawiła się ciekawość, nawiąż kontakt, zbadaj funkcję ochronną i sprawdź, jakie są warunki dalszej pracy. Ta struktura może wspierać regularną autorefleksję i ułatwiać zauważanie powtarzalnych wzorców. Jednocześnie samodzielność nie oznacza, że każdą trudność należy rozwiązywać w pojedynkę. Przy intensywnej traumie, ryzyku samouszkodzenia, poważnej depresji lub destabilizujących objawach bezpieczniejsza jest praca z wykwalifikowanym specjalistą. Książka może wtedy stanowić uzupełnienie terapii, a nie jej zastępstwo. Na koniec, zastosowanie IFS do codziennych trudności, bez redukowania ich do jednej przyczyny. Zakres problemów, do których Early odnosi model IFS, obejmuje m.in. niską samoocenę, odkładanie spraw na później, depresję, trudności w relacjach, perfekcjonizm, złość i problemy z komunikacją. Wartość tego ujęcia nie polega na obietnicy jednej odpowiedzi na wszystkie te zjawiska. Polega raczej na dostarczeniu wspólnego sposobu badania, jak w konkretnej sytuacji organizuje się wewnętrzny konflikt. Osoba odkładająca zadanie może odkryć część obawiającą się porażki oraz inną, która chroni ją przed tym lękiem przez unikanie. Perfekcjonizm może zostać rozpoznany jako próba zapobiegania krytyce, a złość jako reakcja części, która broni granic lub ukrywa poczucie zranienia. W relacjach metoda pomaga nie tylko analizować zachowanie drugiej osoby, ale też identyfikować własne automatyczne reakcje, takie jak wycofanie, atak, podporządkowanie lub nadmierna kontrola. Takie zastosowanie ma ograniczenia. IFS nie usuwa zewnętrznych źródeł stresu, nie zastępuje pomocy medycznej i nie powinien służyć do obwiniania człowieka za warunki, w których żyje. Może jednak zwiększać odpowiedzialność za sposób reagowania, ponieważ rozdziela fakt istnienia trudnej emocji od konieczności działania pod jej dyktando. Książka proponuje więc narzędzie do pracy nad wzorcami, które są osobiste, ale ujawniają się bardzo konkretnie w decyzjach, relacjach i codziennych nawykach. Podsumowując, self-terapii będzie najbardziej wartościowa dla czytelników, którzy szukają uporządkowanej metody samopoznania, a nie zbioru ogólnych haseł o pozytywnym myśleniu. Może szczególnie odpowiadać osobom doświadczającym powtarzalnych konfliktów wewnętrznych, silnej samokrytyki, unikania, perfekcjonizmu albo trudności w relacjach. Jej praktyczną korzyścią jest język pozwalający precyzyjniej opisać to, co dzieje się wewnątrz nie, ja jestem problemem. Lecz część mnie reaguje w określony sposób i prawdopodobnie pełni jakąś funkcję. Taka perspektywa może sprzyjać większej życzliwości wobec siebie, bez rezygnacji z odpowiedzialności za zachowanie. Książka będzie też przydatna dla terapeutów i osób szkolących się w IFS, ponieważ szczegółowo przedstawia kolejne elementy procesu, a nie tylko jego filozoficzne podstawy. Na tle wielu poradników wyróżnia ją konsekwentne połączenie modelu psychoterapeutycznego z formą samodzielnych ćwiczeń. Nie ogranicza się do zachęty, by obserwować emocje, lecz proponuje, jak rozpoznać aktywną część, jak się od niej odróżnić i jak badać jej intencje. Jednocześnie jej siła, czyli zachęta do samodzielnej pracy, wymaga rozsądnego stosowania. Czytelnicy z ciężkimi objawami, doświadczeniami traumatycznymi lub trudnością w utrzymaniu bezpieczeństwa powinni traktować ją jako wsparcie profesjonalnej pomocy. Dla pozostałych może być rzetelnym wprowadzeniem do IFS i narzędziem regularnej, pogłębionej autorefleksji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jay Early, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.